Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Witam, Marcin Szczecin, stały słuchacz. Chciałem pochwalić naszych szczecińskich strażników miejskich. Ostatnio w godzinach szczytu wracałem z kotem po operacji. Zostałem puszczony przez zamkniętą ulicę Szanieckiej. Jeszcze raz chciałem pochwalić. Dziękuję, pozdrawiam.
Pozdrawiamy i witamy. Mariusz Tałajkowski, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Środa, 11 dzień października, 510-37-36 to jest numer do studia. Czujny 510-37-32. Sławek za chwilę będzie przy telefonie, jeszcze na górze umieszcza na naszej stronie internetowej ostatnie zdjęcie, które zamierzamy dzisiaj ulokować na tej stronie, ale oczywiście w kolejnych dniach czekamy na propozycje naszych słuchaczy, na tematy i dziękujemy za wszystkie maile i telefony. No właśnie, a propos tych zdjęć, pan Sławek prosi nas o interwencję w sprawie poprawek po realizacji remontu chodników w rejonie Wałów Chrobrego. Tymi chodnikami przy ulicy Zygmunta Starego codziennie przechodzą zwiedzający nasze miasto, no ale przechodzimy także my. Idzie teraz jesień, potem będzie zima, śnieg to przysypie i ktoś wpadnie w dziurę. No rzeczywiście, mam takie przemyślenia, że może zawód brukarza to jest ginący zawód i trudno już porządnego brukarza znaleźć, który będzie to w stanie dobrze ułożyć. Wypada kostka, wygląda to rzeczywiście nieciekawie, jest to reprezentacyjny punkt naszego miasta. Prosimy Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego o rychłą interwencję. Sławek już zasiada przy telefonach. Prosimy dzwonić, prosimy zgłaszać opinie, zgłaszać swoje uwagi. Rzeczywiście, tak jak mówiła Anna Arabska-Szmajdzińska, dzisiaj zapytamy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o to, czy można na wielkiej świetlnej tablicy informować o sprzedaży czyjegoś długu z imieniem i nazwiskiem tej osoby, czy jest to zgodne z przepisami. Bo taki oto właśnie napis widnieje na nośniku reklamowym w okolicach ulic Wyzwolenia i Placu Żołnierza, a także Obrońców Stalingradu. To jest to taka duża, świetlna tablica. Telefony podane, jedna sprawa załatwiona, ale jeszcze dzisiaj będziemy mieli ważną informację dla naszych kierowców. To po 12.30. Otóż Naczelny Sąd Administracyjny wydał taką uchwałę, czy też wyrok, w którym zdecydował, że za strefę płatnego parkowania nie może być pobierana opłata w tych miejscach, gdzie parkowanie jest niezadowolone. Niedozwolone. Ileż razy myśmy w naszym programie mieli pytanie od naszych słuchaczy, kierowców, którzy zwracali nam uwagę na absurd. Absurd polegał na tym, że oto jest znak zakaz zatrzymywania się i postoju, ale jest to na terenie strefy płatnego parkowania. No i była kartka i trzeba było opłatę wnieść albo 30, albo 50 zł za nieopłacony parking. Nam zawsze się wydawało, że to jest absurd i do tego przychylił się też Naczelny Sąd Administracyjny. No a zobaczymy, co z tym fantem zrobi strefa płatnego parkowania. Sprawdzimy też, jak wygląda sprawa ojca pana Piotra. To ten słuchacz z Międzyzdrojów, który zrozpaczony do nas dzwonił, ponieważ miał problem z ulokowaniem swojego taty w szpitalu. A tata, przypomnę, w grudniu 2016 roku został bardzo mocno poparzony w wyniku eksplozji butli z gazem. No i dwa szpitale w Kamieniu i w Świnoujściu nie chciały taty pana Piotra przyjąć. Zapytamy, czy już dzisiaj wiemy, że został przyjęty do szpitala w Gryficach. Tam są specjaliści od oparzeń. Mam nadzieję, że sprawa skończyła się dobrze i mam też nadzieję, że sprawie przyjrzy się rzecznik praw pacjenta, bo to nie może tak być, że cierpiący człowiek potrzebujący pomocy nie został przyjęty do dwóch szpitali. To nasze plany, a teraz ostrzeżenie. Jest nowa metoda okradania.
Dzień dobry, nazywam się Krzysztof. Chciałem ostrzec wszystkich mieszkańców Szczecina przed nową metodą okradania osób w starszym wieku. Wczoraj do mojej mamy mieszkającej w bloku o godzinie 11 zapukał pan, twierdząc, że jest ze spółdzielni mieszkaniowej i na skutek wichur nastąpiły wahania w ciśnieniu wody w instalacji. W związku z tym należy odkręcić wszystkie krany i napełnić wannę. Mama weszła do łazienki napełnić wannę, w tym czasie została okradziona. Proszę wszystkie osoby, aby takim oszustwom nie wierzyły. Do widzenia.
Do widzenia. No to jest metoda stara jak świat. To może być właśnie elektryk, może być hydraulik, może być ktoś z administracji, który właśnie odsyła nas do innego pomieszczenia, właśnie żeby odkręcić wodę albo żeby sprawdzić, czy jest prąd w pokoju, no i w tym czasie dokonuje kradzieży. Prosimy uważać i dziękujemy za to ostrzeżenie. A teraz, no cóż, nadszedł czas remontów w naszej audycji, komentarzy po wczorajszym programie prowadzonym przez Krzysztofa Kuklińskiego. Remontów ci u nas dostatek i jest konkretna propozycja. Ciekawe, co na taką propozycję władze miasta.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Szymon z tej strony ze Szczecina. Ja właśnie wyjeżdżam ze Szczecina, jadę do pracy do Świnoujścia. Tak sobie myślę, a może władze miasta i pan prezydent, który tak bardzo nas przepraszał, kierowców, że te utrudnienia się tak skumulowały i to może by przyjął taką ustawę, takie zarządzenie, że na czas tych remontów, w szczególności wszystkich kierowców, którzy przyjeżdżają do Szczecina z odległych dzielnic Szczecina i muszą się stać w korkach, czy to na Zwierzynieckiej, czy to na Gdańskiej, na Energetyku, może na ten czas remontów przejazd szybkim tramwajem zrobić dla nich darmowy, albo jakąś większą ulgę, żeby kierowcy też zaczęli korzystać z nowo powstałego parkingu, park and drive przy lotnisku, a może zrobić jakiś inny jeszcze parking gdzieś w okolicach szosy Stargardzkiej i tam to kierowców komunikacją miejską przewozić. Może zachęcić też nowych użytkowników do przesiadania się do komunikacji miejskiej. Miłego dnia.
Miłego dnia. Ma pan marzenia. Tak, ma pan marzenia. No, nie widzę możliwości ze strony miasta tutaj ustąpienia, ponieważ komunikacja miejska w kontekście tanich taksówek i tak nie narzeka na nadmiar pasażerów. Chociaż na niektórych liniach obłożenie jest bardzo duże, zwłaszcza w godzinach szczytu, ale generalnie komunikacja nie wychodzi na swoje. Ale dobrze by było, gdyby taka propozycja jak pańska została wdrożona. Zostawmy komunikację. Teraz wsiądźmy do pociągu. Okazuje się, że z rowerem nie zawsze jest to możliwe. Dlaczego?
Dobry, mówi Maria ze Świnoujścia. Chcieliśmy wyjechać na wycieczkę rowerową. Okazuje się, że pociąg, który ze Świnoujścia wyjeżdża po godzinie 10 rano, nie ma biletów na rowery, ponieważ wszystkie są wykupione z biletami miesięcznymi. I co w tej sytuacji zrobić? Czekać na dobrą wolę kierownika pociągu? Do usłyszenia.
Czekać na tę dobrą wolę do czasu, kiedy my tej sprawy nie wyjaśnimy, bo właśnie jest to interesująca kwestia. Jak będzie piękna jesień, a jeszcze zapowiadają się ciepłe dni, wiele osób będzie chciało właśnie skorzystać z przewozu roweru pociągiem. I co, jeżeli wszystkie właśnie miejsca są wykupione za pośrednictwem biletów miesięcznych, mamy zrezygnować z wycieczki? Ten temat na pewno znajdzie miejsce w magazynie Czas Reakcji. A teraz pytanie dotyczące remontu, który przed nami i poza Szczecinem.
Dzień dobry, książek Aleksander. Ja mam takie pytanie odnośnie planowanego remontu drogi numer 3 od węzła Rząśnica do Dąbia. Czy dyrekcja dróg planuje otwarcie drogi Goleniowskiej, żeby rozładować ten korek, który prawdopodobnie będzie? Dziękuję.
Droga Goleniowska to ta, gdzie jest teraz tak nasypana ziemia i są już bariery energochłonne pozakładane. Nie sądzę, ale nie sądźmy, abyśmy nie byli sądzeni, więc to pytanie również zadamy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jak będzie wyglądała ta organizacja ruchu? Bo tak jak bitwę wygrywa się przed jej rozpoczęciem, tak samo właśnie remont i obciążeń dla kierowców, problemów jest mniej, jeżeli to wszystko jest z głową przygotowane. A teraz taka zagadka i taki problem komunikacyjny związany z Nabrzeżem Wieleckim i Mostem Długim. To zresztą nie pierwszy sygnał w tej sprawie. Zachęcamy policjantów, aby odwiedzali to miejsce.
Witam, Piotr. A propos sytuacji na mieście, chciałbym może za pośrednictwem radia tak wszechwładnego zaprosić stróżów prawa, policja, straż miejską na krzyżówkę Nabrzeże Wieleckie. Zjazd z Mostu Długiego na Agrawkę w stronę dworca. non-stop tam jest blokowane skrzyżowanie. Ci, którzy jadą prawym pasem, nie mogą ruszyć, bo tamci stoją na skrzyżowaniu. Automatycznie zatrzymują się, blokując samych siebie. Ludzie oka nie mają. Zapraszam w tamto miejsce. Dziękuję.
Pozdrawiamy, zapraszamy. Kto chce się napatrzeć i nastać w tym miejscu, to może pojechać. A teraz niepokój naszego słuchacza. Napisał tak: mam prośbę o zwrócenie się z zapytaniem o zabezpieczenie przeciwwodne budynku nowo budowanej szkoły na Warszawie, ulica Kredowa Podburzańska. Mianowicie mam na myśli zabezpieczenie przed przelewaniem się wody z pięknego jaworowego stawu. W wakacje, po intensywnych opadach, woda ze stawu przelewała się i przesączała. Staw jest wyżej niż działka, na której budowana jest szkoła. Płynęła po działce, wypływała na ulicę i dopiero wpadała do instalacji drogowej wody deszczowej przez zwykłą studzienkę. Wyglądało to przez kilka dni, jakby pękła rura wodociągowa, bo woda płynęła jak wartki strumień. No właśnie, co będzie, jeżeli takie opady gwałtowne będą się powtarzały, a tam powstanie ta nowa szkoła i co, będzie podtapiana? To rzeczywiście do Wydziału Inwestycji Miasta jest pytanie i zapytamy o to zapewne w najbliższych wydaniach naszego programu. A teraz wróćmy na ulicę Gdańską, na trasę zamkową. Rozpoczyna się remont trasy zamkowej. Mamy buspas specjalnie wydzielony na ulicy Gdańskiej. No i co? Posłuchajmy komentarzy.
Dzień dobry, Grzegorz mówi. Jadę teraz ulicą Gdańską do centrum. Jest po lewej buspas, a i tak mnóstwo kierowców po nim jeździ. Nie wiem, po co on w ogóle jest. Może by się ktoś tym zainteresował. Dziękuję.
Witam, mam na imię Tomek, jestem mieszkańcem Szczecina. Teraz właśnie sobie jadę ulicą Gdańską. 26, autobus linii B rusza z przystanku. Ponoć przystanki już były przeniesione tam, gdzie tramwaje. No i przez całą Gdańską aż do Wyszyńskiego. Nie wjechał ani razu na buspas, jechał ciągle prawym skrajnym pasem. Pozdrawiam.
Dzień dobry. Jechałem się w pół do 7 rano do pracy i linia pośpieszna ze Słonecznego od basenu górniczego aż prawie po trasę zamkową. Jechała prawym pasem, a lewym pasem, buspasem właściwie jechał i sobie wspaniale. Dziękuję.
Dzień dobry, mieszkaniec Szczecina. Po co buspas na ulicy Gdańskiej i oddzielne torowisko, jeżeli na przystanku na ulicy Wyszyńskiego na jakikolwiek tramwaj i autobus pośpieszny czeka się 20-25 minut.
Tyle komentarzy w tej sprawie. No cóż, wszystko wskazuje na to, że kierowcy autobusów również muszą się jeszcze do buspasów przyzwyczaić, żeby właśnie ten buspas wykorzystywać. A teraz mam nadzieję, że już mamy naszego gościa. Czy jest pan Piotr przy naszym telefonie? Nie ma jeszcze pana Piotra przy naszym telefonie. W takim razie za chwilę to połączenie. Przypomnę, pan Piotr zatelefonował do nas w czwartek. Był zrozpaczony i przygnębiony i bardzo zmęczony sytuacją, z którą przyszło mu się zmierzyć. Otóż jego tata w grudniu 2016 roku został bardzo dotkliwie poparzony w wyniku wybuchu butli z gazem. 80% ciała miał poparzone, przeżył na szczęście ten wypadek, no ale w ciężkim stanie leżał w domu z podwyższoną temperaturą, z niegojącymi się ranami, no i bezradny syn próbował tatę odwieźć do szpitala, zarówno do szpitala w Świnoujściu, jak i w Kamieniu Pomorskim, no i skończyło się na niczym. I wczoraj pojechał z tatą do szpitala oparzeniowego w Gryficach, no i jesteśmy ciekawi, czy udało się tatę przyjąć na oddział. Pan Piotr jest z nami. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Proszę powiedzieć, tatę został przyjęty do szpitala w Gryficach?
Tak, został przyjęty i no nie wiemy, jak długo poleży, ale został przyjęty, no rany wyglądają źle. Powiedzieli też w Gryficach lekarze, będzie chyba najprawdopodobniej miał robione przeszczepy następne, żeby to po prostu jakoś się zaczęło golić lepiej, no bo rany są naprawdę głębokie.
Tata czuje się już lepiej, chociażby dlatego, że właśnie jest już zaopiekowany, jest w szpitalu?
No myślę, że tak. No wiadomo, że taci to też jest ciężko, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, tak? No ale wiem, że tam mu pomogą, ma dobrą opiekę i jakoś no wierzymy, że będzie lepiej.
Panie Piotrze, z tego co wiem, pan próbował ulokować tatę i szukał pomocy w szpitalu w Świnoujściu i szpitalu w Kamieniu Pomorskim. Co lekarze mówili, dlaczego odmawiano właśnie przyjęcia?
Od razu jak tatan wyszedł z domu, pierwsze nasze takie było zaniepokojenie, miał gorączkę, rany się sączyły, narastała ta ropa nowa. No i pojechaliśmy do Kamienia.
A tata w którym szpitalu był pierwotnie leczony po tym wypadku? To jest ważne.
W Gryficach. W Gryficach. Był 8 miesięcy, prawie był w Gryficach. 3,5 miesiąca w śpiączce, no i później te wszystkie tam przeszczepy miał robione i leżał jeszcze w Gryficach. Także w Gryficach leżał bardzo długo. W domu po jakimś tam czasie zaczęła się gorączka, zaczęło się naprawdę niepokojące te sączenie z tych ran. Pojechaliśmy do Kamienia Pomorskiego. W Kamieniu Pomorskim nic nam nie poradzili, zabandażowali tylko po prostu to na nowo i kazali nam jechać do Świnoujścia, do szpitala, bo mówią, że w Świnoujściu, żeby tata leżał, tak? Do Świnoujścia pani doktor wypisała skierowanie na transport medyczny, skierowanie do szpitala. No i w szpitalu w Świnoujściu po 4 godzinach tatę odesłali z powrotem do domu. Przemyli mu tylko rany, zabandażowali na nowo i odesłali do domu. Także no dla nas to był szok, że po prostu no takiego pacjenta odsyłają do domu.
A próbował pan interweniować w Świnoujściu? Dlaczego tatę odsyłają w takim złym stanie?
Próbowałem interweniować, narzeczona też próbowała interweniować, no ale no doktor mówił, że oni mi tam nie pomogą, że w domu lepiej to mu się wygoi i to było takie tłumaczenie. Doktor później po jakimś czasie znowu było cały czas tylko gorzej. Doktor wypisała znowu transport medyczny, znowu skierowanie do szpitala, do Świnoujścia. No i tata tak samo jak wcześniej, po 4 godzinach wrócił z powrotem do domu. Odesłali go transportem medycznym do domu i no stwierdzili, że w domu będą się lepiej te rany goiły. No ale w domu widzimy, że jest coraz gorzej. No to już 3 miesiące jest tata w domu, no i tylko cierpi, bo noce są nieprzespane, tata wyje z bólu, płacze z bólu, no bo to no, jednak wszystko jest otwarte i to wszystko ciągnie, otwiera się na nowo ta rana, tak?
Dobrze, że znalazł opiekę teraz w szpitalu w Gryficach. Co mówią tamtejsi lekarze? Jakie są rokowania? Leczenie będzie pewnie długotrwałe.
No to no są bardzo ciężkie te rany. Wiek też nie pomaga, bo tata ma 62 lata, także to też się goi troszeczkę gorzej, ciężej. No ale no chcą porobić znowu te przeszczepy, tak? Gdzieś tam ta skóra, co jest zagojona, no to spróbują przeszczepić na te głębokie, mocne rany. No i zobaczymy, co będzie dalej.
My podaliśmy pana numer telefonu rzecznikowi praw pacjenta. Czy ktoś z biura rzecznika już się z panem kontaktował?
Tak, wczoraj miałem telefon od rzecznika praw pacjenta i wszystko.
Wie pan, bo my nie chcemy zostawić tak tej sprawy, ponieważ to, że nie otrzymał pan pomocy w dwóch szpitalach jest dla nas zdumiewające i tak być nie powinno. Proszę powiedzieć, czy rzecznik praw pacjenta, pracownik biura złożył panu jakieś zapewnienie pomocy, wsparcia właśnie z badania
tak,
tej
oczywiście.
Sprawy?
Oczywiście, jak najbardziej. Muszę pełną dokumentację tylko po prostu jeszcze wysłać tam do rzecznika, do biura rzecznika praw pacjenta i będą dalej rozpatrywali to wszystko.
Dziękuję za rozmowę. Trzymamy w takim razie za tatę kciuki. Mam nadzieję, że udało się nam trochę panu pomóc i że tata będzie wracał do zdrowia.
Oczywiście, że się udało pomóc, bo po waszym telefonie, po waszej interwencji, no Gryfice same zadzwoniły do mnie, szpital z Gryfic zadzwonił w poniedziałek, żeby właśnie tatę, jak sobie nie radzimy, żeby we wtorek tatę przywieźć. Czyli wczoraj pojechaliśmy, zawieźliśmy i bez żadnego problemu tatę przyjęli i powiedzieli, że się tatą daje. No jest pod dobrą opieką.
I jeszcze, panie Piotrze, pomoc także naszej słuchaczki. Proszę posłuchać.
Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina. Chcę zawiadomić, że w Szczecinie jest komora hiperbaryczna na Monte Cassino 24. I tam właśnie te trudno gojące się rany leczą. Jest to refundowane. Dziękuję.
Jest refundacja, dlatego poinformowaliśmy o tym, panie Piotrze, więc jak tata już wyjdzie ze szpitala, to dalsze leczenie, no nie wiem, czy w Międzyzdrojach jest komora hiperbaryczna. Podejrzewam,
no
że raczej nie ma.
My staraliśmy się dla taty rehabilitantów, ale no szpital rehabilitacyjny, tylko wszyscy są bezradni, bo po prostu no, przychodzili rehabilitanci do taty, żeby jakoś tam rehabilitować tatę dłonie, bo tata nie zgina w ogóle palcami, nie rusza dłoni. Żeby to jakoś rozliczać, no ale to są takie próby, że no, są bezradni, bo te rany się otwierają na nowo, tak? Wszystko musi być w jakimś stopniu zagojone, żeby mogli tatę rehabilitować.
Panie Piotrze, mam nadzieję, że teraz już będzie tylko lepiej. Dziękuję. Pozdrawiamy.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam serdecznie.
Piotr Kozłowski, jego tata jest już w szpitalu w Gryficach, jest tam odpowiednio leczony. Ja mam nadzieję, że Rzecznik Praw Pacjenta będzie dociekał, dlaczego dwa szpitale nie udzieliły pomocy i dlaczego dopiero nasze wsparcie i pomoc wymogła na szpitalach zajęcie się tatą pana Piotra. To jest czas reakcji, jest 12:25. Teraz na chwilę powrót do rzeczywistości Poczty Polskiej. Wielu z nas może się zdziwić, kiedy przychodzi na pocztę z upoważnieniem notarialnym do odbioru przesyłki w czyimś imieniu, no i okazuje się, że nie może jej odebrać. Otóż tak jest, że w postępowaniu cywilnym awizowaną przesyłkę można odebrać, oprócz adresata może tę przesyłkę odebrać osoba upoważniona na podstawie pełnomocnictwa pocztowego, a nie notarialnego. To wynika z paragrafu 8 ustęp 1 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym. W postępowaniu karnym z kolei awizowaną przesyłkę może odebrać tylko adresat lub jego przedstawiciel ustawowy, najczęściej rodzic lub opiekun prawny małoletniego, opiekun osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie. I a propos tej dziwnej sytuacji, która ma jednak swoje umocowanie, niestety w przepisach, napisała do nas pani Ewa. Zbulwersowała mnie sprawa odbierania przeze mnie korespondencji dla moich dzieci. Nie było z tym kłopotu przez ostatnie wiele lat, gdyż posiadam pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do tego rodzaju czynności. Zostało wystawione przez notariusza spoza Szczecina, aby nie było konieczności niepotrzebnego podróżowania. I komu to przeszkadzało? Od kilku miesięcy nie mogę odebrać korespondencji, gdyż podobno zmieniły się przepisy. Ważne jest tylko upoważnienie podpisane osobiście przed adresata w placówce pocztowej w obecności urzędniczki. Zdziwienie moje jest duże, gdyż z powyższego wynika, iż urzędniczka na poczcie jest godniejsza zaufania od notariusza, który z założenia jest do tego powołany. Czy Poczty Polskiej to nie obowiązuje? Jeśli córka przebywa poza Szczecinem i nie może przyjechać do placówki pocztowej, to nie ma możliwości odbioru korespondencji. Nadmieniam, że wszystkie przesyłki dostarczone przez listonosza mogą być bez problemu odebrane bez żadnego upoważnienia. Wynika z tego, że lepiej siedzieć w domu, aby nie było kłopotów. No właśnie, to co pani pisze jest absurdalne. Listonosz przynosi, nie ma córki, pani może odebrać, natomiast jak przyjdzie pani na pocztę, to pani nie może odebrać. To rzeczywiście bardzo, bardzo dziwne. Do tej sprawy trzeba będzie wrócić i porozmawiać z przedstawicielem Poczty Polskiej. A teraz zapraszam na naszą stronę internetową. Tutaj mamy zdjęcie. Sprzedam wierzytelność dłużnicy, dwukropek, i tutaj nazwisko, imię. Nazwisko zamazaliśmy. Małżeństwo Andrzej i Małgorzata. No i numer telefonu firmy windykacyjnej. Czy to jest zgodnie z prawem? Bo taki napis mamy nad budynkiem u zbiegu obrońców Stalingradu i Jana Pawła II tuż przy Placu Żołnierza. O tym już za kilka minut. Niebezpiecznie jest na drogach, coraz więcej mokrych liści, ale nie tylko to przeszkadza kierowcom.
Jestem stałym słuchaczem Radia Szczecin. Przejedźcie się tylko drogą od ronda Nowogard-Pyrzyce-Golczewo do Golczewa. Są wyfrezowane, droga wyfrezowana odcinkami, nieoznakowane. Jadąc po południu wieczorem już, można bardzo szybko się rozbić. Dziękuję.
Prosimy o ostrożność, a drogowców o to, żeby oznakować te utrudnienia. A teraz zmieniamy temat. Przy naszym telefonie pani Monika Krasińska, dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dzień dobry.
Witam serdecznie państwa, witam pana.
W centrum Szczecina mamy taki LED-owy billboard, na którym jest od kilku dni takie oto ogłoszenie. Sprzedam wierzytelność dłużnicy, dwukropek, małżeństwo Andrzej i Małgorzata, tu zamazaliśmy nazwisko, zamieszkujący Prawobrzeże w Szczecinie i telefon do firmy windykacyjnej. Przed programem rozmawiałem z przedstawicielem tej firmy. Jest to firma Windykacja Polska. Przedstawiciel, właściciel to Jarosław Berdowski, który powiedział nam, że nie ma tutaj złamania przepisów prawa, nie ma oznaczenia ulicy, jest tylko to, co w orzeczeniu sądu dotyczącym zadłużenia. Czy pani również podziela to stanowisko, że wszystko jest zgodne z prawem?
Analizując zakres tych informacji, należy sobie przede wszystkim zadać pytanie, jaki charakter ma to ogłoszenie. Czy ono jest ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, czy raczej pakietem informacji, którego to celem jest stygmatyzowanie określonych osób. Proszę pamiętać, że oczywiście możemy sprzedawać wierzytelność w ramach oferty, ale jeszcze takie oświadczenie o sprzedaży musi spełniać określone warunki. Określone warunki, które wynikają z przepisów prawa. No przede wszystkim sama wierzytelność musi być oznaczona. Jeżeli informacja, która jest przekazywana na zewnątrz, koncentruje się wyłącznie na wskazaniu, iż mamy do czynienia z dłużnikami, na wskazaniu, iż są oni małżeństwem, na wskazaniu ich imion i nazwiska, a nawet nie ma oznaczenia, jaka to wierzytelność, jaka to kwota zadłużenia miałaby w grę wchodzić, no to można byłoby naprawdę polemizować, czy tego rodzaju oświadczenie jest ofertą i czy rzeczywiście w tym przypadku mamy do czynienia z działaniem zgodnym z prawem.
Czyli mają Państwo zastrzeżenia?
Wyrażam szereg wątpliwości co do tak zbudowanego oświadczenia. Pamiętać należy, iż rzeczywiście sądy administracyjne, kiedy dokonywały oceny sprzedaży wierzytelności, chociażby poprzez umieszczenie pewnych informacji na określonych stronach internetowych dedykowanych giełdom wierzytelności, sądy wskazywały, że musi być taka informacja ograniczona, jeśli chodzi o zakres danych osobowych, ale przede wszystkim musi mieć w tej informacji naczelny charakter, oznaczenie samej wierzytelności, czyli samej kwoty. Tutaj, w tym przypadku nie widać takiego oznaczenia, nie ma tej informacji. Mamy tak naprawdę informację wyłącznie skoncentrowaną na określeniu osób fizycznych i charakterów, jakim te osoby występują. Czyli
po tym, co pani powiedziała, pani dyrektor, no nabieram coraz większych wątpliwości, czy jest to oferta handlowa, czy jest to jednak forma ukarania tych dłużników za ten właśnie dług.
Wydaje się, iż ten, który decyduje się na tego rodzaju praktykę, będzie musiał bardzo głęboko przemyśleć tą praktykę, zwłaszcza iż w przyszłym roku, 25 maja 2018 roku, będzie obowiązywało nowe rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych. A to rozporządzenie wyraźnie wskazuje, administratorze, jeżeli decydujesz się na tak głęboką ingerencję w prywatność osób fizycznych, musisz zastanowić się, czy dokonałeś szczególnej oceny skutków dla ochrony danych osobowych. Czy ten sam cel nie może być osiągnięty poprzez inną formę aktywności z udziałem danych osobowych? Także rozporządzenie wskazuje na znaczną odpowiedzialność odszkodowawczą, albowiem osoba, która poczuje, iż zostały naruszone jej prawa do ochrony danych osobowych, będzie mogła bezpośrednio egzekwować w sądzie swoje prawo poprzez wystąpienie o odszkodowanie. Także Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych będzie mógł po analizie określonej sprawy i uznaniu, iż jednak nastąpiło naruszenie prawa ochrony danych osobowych, zasądzić administracyjną karę finansową i to całkiem znaczną i bardzo dotkliwą w związku z tym w perspektywie dalszego funkcjonowania takiego przedsiębiorcy. Także tego typu działania będą musiały ulec przebudowie z punktu widzenia także oceny skutków dla osób, których dane są w ten sposób
publicznie. A jak rzecz pani dyrektor przedstawia się w obecnym stanie prawnym? Czy to państwo Andrzej i Małgorzata, którzy są bohaterami, w cudzysłowie, tego właśnie billboardu, powinni zgłosić się do sądu, czy też do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o tym, że ich dane zostały, ich godność naruszona? Czy to z urzędu się odbywa?
Tak naprawdę mamy tutaj wiele dróg. Mogą te osoby bezpośrednio zgłosić się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i niewątpliwie wówczas będzie przeprowadzone postępowanie wyjaśniające z udziałem podmiotu, który tego typu dane upublicznia w taki, a nie w inny sposób. Druga droga to jest droga egzekwowania naruszenia swojego prawa do prywatności, do poszanowania swoich dóbr osobistych i to już jest ścieżka sądowa, czyli wystąpienie do właściwego sądu cywilnego z wnioskiem o zbadanie tej sprawy. Może również Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, mając tego rodzaju komunikat o tego rodzaju działaniach, jeżeli one nabierają też charakter praktyk, podjąć z urzędu czynności wyjaśniające wobec firmy celem zbadania tego typu działań i podjęcia stosownych czynności, gdyż na dzień dzisiejszy możemy także przeprowadzić takie postępowanie, przeprowadzić czynności kontrolne u administracji, administratora wydać decyzję administracyjną nakazującą usunięcie naruszeń. Także tutaj jest szereg możliwości.
Czy państwo z własnej inicjatywy podejmiecie takie działania wobec firmy Windykacja Polska, czy też będziecie czekali na ruch ze strony pana Andrzeja i Małgorzaty?
Sprawa jest na tyle interesująca, iż niewątpliwie generalny inspektor podejmie z urzędu działania.
Dziękuję za rozmowę. Monika Krasińska, dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję pięknie.
To jest czas reakcji, jest 12.39, a my pozostajemy w sferze tematów związanych z prawem. Taką oto informację opublikowała Rzeczpospolita 9 października. Tytuł: opłatę za pozostawienie auta w płatnej strefie można pobierać tylko za postój w miejscach do tego wyznaczonych. Parkometr nie zarobi na parkujących na dziko. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Otóż Sąd Naczelny Administracyjny w składzie 7-osobowym uznał, że zaparkowanie w płatnej strefie, ale poza miejscami wyznaczonymi, czyli tam, gdzie teoretycznie auto stać nie może, na przykład przy barierkach, pasach, w bramach, na chodnikach czy tuż za wyznaczonym miejscem, grozi co najwyżej mandat karny. Czyli nie będziemy mieli i nie powinniśmy mieć z takimi sytuacjami do czynienia, jak mamy w Szczecinie chociażby obecnie, że parkujemy tam, gdzie jest zakaz zatrzymywania się i postoju i już łamiemy prawo. Możemy się liczyć z konsekwencjami w postaci mandatu czy odholowania nawet naszego pojazdu. Ale oprócz tego przychodził i przychodzi jeszcze dzisiaj inspektor strefy płatnego parkowania i wkłada nam ten bilet za nieopłacony parking. I musimy zapłacić 50 zł, chyba że zrobimy to bardzo szybko, to wtedy będzie to niższa kwota 30 zł. NSA jednoznacznie się opowiedziało, że to jest niezgodne z prawem. Jest z nami pan Sylwester Marciniak, zastępca przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dzień dobry, panie sędzio.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Proszę powiedzieć, czy ten wyrok, czy też opinia, proszę powiedzieć, jak to nazwać?
No właśnie.
Właśnie, 7-osobowego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego jest wiążąca dla gmin, dla podmiotów.
Małe sprostowanie. W dniu 9 października 2017 roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał uchwałę w składzie 7 sędziów. Zgodnie z przepisami prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, uchwały wiążą każdy skład sądu administracyjnego. Czyli jest wiążący pośrednio również dla osób zainteresowanych, jak i organów taka uchwała. No, zgodnie z treścią tej uchwały i powołując się na przepisy ustawy o drogach publicznych, uznano, że opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania pobiera się od korzystającego z drogi publicznej wyłącznie za postój w odpowiednio wyznaczonym do tego miejscu. Mianowicie przyjęto, że przepis artykułu 13 ust. 1 punkt 1 dotyczy co prawda ponoszenia opłat w strefie płatnego parkowania, jednakże właśnie artykuł 13b ust. 1 określa, że pobiera się za postój opłatę pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w wyznaczonym miejscu w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo. Czyli tylko są warunki do pobrania opłat w miejscach wyznaczonych. Tak jak pan redaktor wcześniej wspominał, to wcale nie oznacza, że jeżeli pojazd zostanie zaparkowany na drodze publicznej, ale w miejscu nieprzeznaczonym do parkowania, to korzystający nie ma obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie, ale w tej sytuacji może się narazić na inny rodzaj odpowiedzialności, na przykład karno-administracyjnej.
No właśnie, u nas
wszystko
było
w zależności od stanu faktycznego danego zdarzenia.
U nas było, panie sędzio, właśnie tak, że trzeba było często zapłacić i mandat, i trzeba było zapłacić opłatę za nieopłacony parking. Czyli teraz koniec z tym pobieraniem opłaty za nieopłacony parking.
Podwójne odpowiedzialności za jedno zdarzenie, to jest niedopuszczalna taka odpowiedzialność podwójna. I karnoskarbowa, i związana z opłatami.
Panie sędzio, a co z opłatami już pobranymi przez SPP z tego tytułu od kierowców? Czy to prawo działa wstecz?
Znaczy, tu trzeba przyznać, że to nie jest prawo, to jest uchwała, czyli ona jakby dokonuje wykładni przepisów. Właśnie tych artykułu 13 ustęp 1 punkt 1 i 13b ustęp 1, ale ta wykładnia, tak jak wspominałem wcześniej, będzie wiązała składy orzekające sądów administracyjnych w tego typu sprawach. Czyli ewentualnie będzie stanowiło to podstawę do żądania zwrotu niesłusznie pobranej opłaty.
Dziękuję za te wyjaśnienia. Sylwester Marciniak, zastępca przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej Naczelnego Sądu Administracyjnego. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
To jest czas reakcji, a przy naszym telefonie jest Wojciech Jachim, rzecznik spółki nieruchomości i opłaty lokalne. To ta spółka zawiaduje strefą płatnego parkowania w Szczecinie. Panie Wojciechu, czy
dzień
to
dobry,
oznacza, dzień dobry, że zmienią się zasady, że już nie będziemy otrzymywali od naszych słuchaczy telefonów? Słuchacze skarżyli się właśnie na to, że no przyznają się, zaparkowali oczywiście w miejscu niedozwolonym, nie powinni tego robić, ale oprócz tego, że ukarano ich mandatem albo nie ukarano, no bo wiadomo, policji czy straży miejskiej nie ma wszędzie, otrzymali właśnie za wycieraczką, znaleźli wezwanie do tej karnej opłaty za nieopłacone parking. Czy to się skończy?
No tak, myślę, że to jest logiczna konsekwencja uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego, zgodnie z tym, co powiedział przed chwilą pan sędzia. Ta uchwała ma charakter wiążący dla wszystkich kolejnych orzeczeń w tej sprawie sądów administracyjnych, także z całą pewnością gmina, a także operator do tej uchwały się dostosują.
Czy gmina poniesie z tego tytułu znaczne straty finansowe?
No, trudno mi w tej chwili to oszacować. Dzisiaj tak naprawdę dopiero ukazało się pisemne uzasadnienie uchwały NSA. Zapoznajemy się z nim i myślę, że no, w najbliższych dniach wszystkie wnioski, jakie wynikają z tego, będziemy starali się określić.
Czy już dzisiaj inspektorzy strefy płatnego parkowania dostali takie instrukcje, żeby właśnie nie rozliczać karnie tych kierowców, którzy nie opłacili opłaty za parking, nie wnieśli tej opłaty, a stoją w miejscach, gdzie parkować nie wolno?
Tak jak powiedziałem, dopiero dzisiaj ukazało się pisemne uzasadnienie i sądzę, że dopiero na tej podstawie gmina, a dalej operator będą mogli podjąć jakieś działania. Myślę, że rzeczywiście jutro na porannej odprawie kontrolerzy zostaną pouczeni o tym, aby egzekwować opłatę w strefie z miejsc wyznaczonych.
Czekamy na komentarze naszych słuchaczy 510 37 36 i 510 37 32. Wojciech Jachim, rzecznik spółki nieruchomości i opłaty lokalne. Panie Wojciechu, czekając na te komentarze, poruszę drugi temat, który zasygnalizował nasz słuchacz. Mianowicie mamy w Szczecinie remonty ulic. Są mieszkańcy tych ulic, którzy mają miejsca abonamentowe wykupione właśnie na daną ulicę, no i nie mogą na niej parkować. Słuchacz pyta, czy w związku z tym można liczyć na jakieś, nie wiem, dodatkowy miesiąc na przykład parkowania, czy jakąś rekompensatę finansową w związku z tym, że parkowanie w danym miejscu nie może być wykonywane. Jak do tego podchodzi strefa płatnego parkowania?
No, strefa płatnego parkowania jest ograniczona uchwałą Rady Miasta, która określa zasady funkcjonowania strefy. I w tej uchwale nie są przewidziane jakieś rekompensaty, bonifikaty z tytułu takiego, że mieszkaniec ma wykupioną strefę na określoną ulicę, a ta ulica w jakiejś części, bo to z reguły jest tak, że to nie jest cała ulica wyłączona, tylko pewna część. Że w takiej sytuacji jest możliwa jakaś właśnie rekompensata, czy czasowa, czy finansowa. Natomiast to, co jest możliwe, to na pewno to, że jeżeli mieszkaniec, który ma abonament na określoną ulicę, stwierdza, że parkowanie na niej jest utrudnione, może nazwijmy to, przebukować ten swój abonament na ulicę sąsiednią, czyli przyjść do nas rozliczyć się z zakupionego abonamentu i zakupić abonament na inną ulicę sąsiednią z jego ulicą zamieszkania.
Dziękuję za te wyjaśnienia. Wrócę jeszcze do tej sprawy, że parkometr, czyli strefa płatnego parkowania, nie zarobi na parkujących na dziko, mimo że cały teren jest objęty strefą, ale jeżeli to nie jest miejsce oznaczkowane jako miejsce do parkowania, to nie będzie już za to żadnych kar. Ja przypomnę, że...
To nie jest do końca chyba precyzyjne, bo żadnych... Znaczy po pierwsze...
No to była taka wyższa opłata za to miejsce, nie za nieopłacony parking, prawda?
To... Pod warunkiem, że nie była po prostu pobrana opłata z parkomatu.
Jasne, oczywiście.
Natomiast kierowca, który będzie parkował na dziko, no, nie może się nie liczyć z karami, ponieważ może zostać, tak jak już pan sędzia wspomniał.
I tak jak ja wspomniałem, oczywiście.
W innym trybie. Tak,
oczywiście, tak, tylko miejmy nadzieję, że Straż Miejska i Policja staną na wysokości zadania. Jest z nami pan Hubert. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja właśnie na temat tego parkowania w strefie chciałbym tutaj taki przykład podać, chociażby nawet dzisiejszy. Bo pomijam to, że kiedyś rozmawiałem nawet z pracownikiem SPP, jak wygląda sytuacja, jeżeli jesteśmy w strefie, jest zakaz zatrzymywania, czy oni pobierają opłaty. Stwierdził, że tak, że pobierają. Zresztą dzisiaj pan mecenas powiedział, że to nieprawnie było, bo albo jest mandat za to, że stoi, tak, gdzie jest zakaz, albo jest pobierana opłata. Ale do czego zmierzam? Dzisiaj stałem na pasie drogowym, w strefie oczywiście, płatnego parkowania. W samochodzie, na odpalonym silniku, czekałem na klienta. Podchodzi do mnie pracownik SPP i mówi, że nie mam biletu. Czyli wynika z tego, że no, gro pracowników raczej chyba jest może niedoszkolona, może nie wiedzą, kogo powinni sprawdzać, bo auto nie było zaparkowane. Ja rozumiem strefa, ale auto powinno być zaparkowane, bo to jest strefa płatnego parkowania, a nie ktoś się zatrzymał, żeby na przykład wysadzić pasażera, zabrać pasażera, czy czeka, bo pasażer wyszedł na chwilę. Już pokazuje mi, że nie ma biletu. Proszę się ustosunkować do tego. To tyle chciałem. Mhm.
Dziękuję, panie Hubercie.
No, zacznę od początku i takie ogólniejsze uwagi, bo warto tutaj zauważyć, że sam fakt podjęcia uchwały wyjaśniającej dowodzi, czy wynika z tego, że dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym także Naczelnego Sądu Administracyjnego, było w tej kwestii rozbieżne. To znaczy były dwie takie główne interpretacje. Jedna mówiła o tym, że strefa to jest że pobieramy opłatę z całej strefy, a inna, że z miejsc wyznaczonych. Tutaj kolejnym wątkiem sporu było, w jaki sposób wyznaczono. I teraz rzeczywiście jest tak, że my staliśmy na stanowisku do tej pory, że zresztą popartym między innymi wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego, że strefa to jest cały obszar ograniczony znakami D44. I tu w całym obszarze możemy pobierać opłatę, niezależnie od tego, czy samochód parkuje na miejscu wyznaczonym, czy nie. I tu pan odnosi się do takiej sytuacji, która no, rzeczywiście zdarza się czasami, że kierowcy nie parkują gdzieś w zatoczce, tylko na ulicy, włączają na przykład jeszcze awaryjne światła,
tak. I na przykład taksówkarze czekają na klientów albo rozliczają się z nimi. Trwa to powyżej minuty, czyli jest to już
właśnie.
Postój.
I tutaj też te spory się rzeczywiście czasami zdarzały. No definicja postoju jest tak, jak pan redaktor przed chwilą wspomniał, czyli powyżej minuty, jeżeli samochód zatrzymuje się na ulicy i stoi powyżej minuty, to się zaczyna postój. Więc formalnie rzecz biorąc, pobór opłaty już wtedy jest możliwy.
No właśnie, ale w kontekście tej uchwały sprzed paru dni.
No właśnie, to jest taka sytuacja, która rzeczywiście w świetle tej uchwały, znowuż na którą trzeba będzie spojrzeć od nowa i przyjąć jakąś interpretację. Ja w tej chwili nie umiem powiedzieć, jaka ona zostanie, jaka zostanie przyjęta przez gminę i przez operatora.
Jedno wiemy
w tym konkretnym przypadku.
Na pewno, że od jutra już osoby, które stają, zresztą to należy potępić ze wszech miar, w miejscach do tego nieprzeznaczonych, nie będą musiały tej opłaty dodatkowej za właśnie nieopłacony parking wnosić. bo zgodnie z uchwałą Sądu Naczelnego Administracyjnego jest to niezgodne z przepisami. Co zresztą popiera Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, który właśnie mówi tak: rady gmin, których regulaminy stref płatnego parkowania nie są zgodne ze stanowiskiem zaprezentowanym przez NSA, powinny je teraz niezwłocznie dostosować do uchwały 7 sędziów. Kierowcy, którzy niesłusznie zostali obciążeni opłatami dodatkowymi za postój bez biletu z parkometru w miejscu do tego niewyznaczonym, choć w strefie płatnego parkowania, mogą je kwestionować przed sądami administracyjnymi.
No, być może tak, być może tak. Tutaj pan sędzia, którego pan pytał o to, wydaje mi się, ta odpowiedź nie dotyczyła przeszłości, tylko przyszłości. Znaczy, że z całą pewnością osoby, które będą stały w tej chwili w miejscach niewyznaczonych i od których zostałaby pobrana opłata za postój w strefie, rzeczywiście będą miały tą drogę prawną. Natomiast, jak rozumiem, pan rzecznik nie zachęca do parkowania w miejscach do tego.
Ani ja, ani pan, ani nikt z nas, słuchacze, również nie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Wojciech Jachim, rzecznik spółki nieruchomości Opłaty Lokalne. Ta spółka zawiaduje strefą płatnego parkowania w Szczecinie. To był czas reakcji.